każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Już teraz w Radiu Zachód. Samorządne Lubuskie. Zaprasza Marcin Sasin.
Witam Państwa serdecznie. Audycję realizuje Hubert Pietroński. Witamy, zaczynamy Samorządne Lubuskie. Dwóch gości przy telefonach. Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Witam, dzień dobry.
I Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry.
Czyli radni Sejmiku Województwa Lubuskiego. Po nadzwyczajnej sesji jest sporo tematów, ale 705 osób zakażonych, 7705 osób zakażonych w Polsce, w regionie 147 nowych przypadków. To dane z dzisiejszego raportu Ministerstwa Zdrowia dotyczącego pandemii. Dziś zmarła rekordowa liczba osób, u której zdiagnozowano COVID-19. Ministerstwo poinformowało o 132 zgonach. Trzy osoby pochodzą z naszego województwa, to te czarne statystyki niestety. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że oprócz tego, że cała Polska będzie żółtą strefą, to jeszcze mamy nowe obostrzenia. W czerwonych strefach znalazły się powiaty lubuskie, gorzowski, międzyrzecki, krośnieński i żarski. Te nowe obostrzenia, między innymi zakaz funkcjonowania siłowni, basenów, także nauczanie hybrydowe, nauczanie zdalne w czerwonych strefach, hybrydowe w szkołach ponadpodstawowych, w strefach żółtych. Jak panowie oceniają, czy to świadczy o tym, że rząd wie, co robić, czy tak jak mówią niektórzy krytycy, że jednak to świadczy o pewnym chaosie? Mirosław Marcinkiewicz.
No niestety trudno mówić o jakimś planowym działaniu. No, jesteśmy trochę przestraszeni tym wszystkim. Zresztą zauważmy, proszę państwa, że ta sesja, która się odbyła, no, wywołana właśnie jako sesja nadzwyczajna, okazało się, że no, mieliśmy rację, że sytuacja zmierza do takich dramatycznych wydarzeń, które w tej chwili obserwujemy. Tam trochę przesunięte, ale to już to nieważne, to się odbyło. Odbyły się kolejne komisje zdrowia, odbyła się sesja. Staramy się jak możemy. Ja może powołam się jeszcze na jedną rzecz. Pod koniec sierpnia samorząd województwa podjął taką uchwałę, kiedy prosiliśmy o przekazanie przez rząd informacji o stanie przygotowań do właśnie oczekiwanej drugiej fali pandemii. Wtedy pan wojewoda uchylił tą uchwałę, stwierdzając, że w ogóle całe przygotowania to rzecz rządu i wojewody. Dziś widzimy no jednak chaotyczne działania. Może one wreszcie przyniosą efekt, oby, bo to dotyczy naszego przecież zdrowia, ale pełny chaos. Ja jestem zaniepokojony. Decyzja pana wojewody, stworzenie 219 łóżek, w tym 10 respiratorowych w Gorzowie. Właściwie zamknięcie 9 oddziałów. Co będzie z leczeniem chorych, którzy tam przebywają? Co z planowanymi zabiegami?
Za chwilę o tym porozmawiamy, bo...
w tej chwili toczy. Właśnie, co ze szpitalem na Walczaka? Z tymi miejscami, które już są przygotowane do obsługi COVID-u. Jako mieszkaniec województwa za mało jest informacji, a raczej właśnie takie szczątkowe, które powodują, że niepotrzebnie może, ale o szpitalu, bo to jest nasze zdrowie, zaczynamy się po prostu mocno martwić.
O szpitalu koordynującym za chwilę porozmawiamy, bo mam ciekawe jakby spostrzeżenie i informacje na ten temat, bo jedna i druga strona mówi zupełnie co innego, ale na razie oceniamy to, co dzieje się w tej chwili. Marek Surmacz.
No przede wszystkim chciałbym, żeby każdy robił swoje, żeby marszałek województwa i zarząd, a przy tym sejmik, jako reprezentant pochodzący z wyboru bezpośredniego, nadzorowali wykonanie zadań i kompetencji należących do marszałka województwa. Tymczasem pani marszałek zarządem województwa, jakby próbując przykryć jednak braki, niedociągnięcia, niedomagania w funkcjonowaniu placówek służby zdrowia, bo to przecież trzeba wprost powiedzieć, pełną odpowiedzialność organizacyjną, finansową, kadrową za funkcjonowanie szpitali wojewódzkich i nie tylko, ponosi zarząd województwa i pani marszałek. Mówienie o tym, że sytuacja jest dramatyczna, no ja chciałbym przestrzec przed nazywaniem tego, co się dzieje obecnie, sytuacją już właściwie skrajną, określeniami emocjonalnie wzbudzającymi najwyższe niepokoje, ponieważ nie wiemy jeszcze, co nas może czekać za 4-5 dni, a może 2 tygodnie. Więc oszczędzajmy trochę i umiejętnie szermujmy nazwami w języku polskim, żeby za chwilę już nie było w ogóle tego, co się wydarzy, jak nazywać. Zarząd województwa wchodzi w nie swoje kompetencje. Ta wspomniana przez pana Marcinkiewicza decyzja samorządu, zarządu. To nie było stanowisko sejmiku, to nie była uchwała sejmiku, to była decyzja zarządu województwa, który niejako zażądał od władzy państwowej odniesienia się do postulatów, które daleko wykraczają poza kompetencje i uprawnienia, oczywiście nawet ustawowe zarządu. Z tego właśnie wynikało uchylenie nadzorcze wojewody lubuskiego, bo ma się zarząd województwa, samorząd, szerzej mówiąc, zająć tym, do czego jest powołany i jakie ma kompetencje ustawowe. Wiosna niewiele nas nauczyła, ale zarząd województwa bardzo umiejętnie ogólną atmosferę i jednak przerażenie to wiosenne, to czego nie mamy dzisiaj w atmosferze społecznej, z tego może za chwilę zaczyna to się dopiero w tej chwili zaczyna docierać do społeczeństwa, że to zagrożenie jest powszechne, ale wiosenne zagrożenie było naprawdę wzbudzone w sposób bezpośredni, bo oglądaliśmy te obrazki tragiczne z Włoch, Hiszpanii, Francji i wtedy zarząd województwa, marszałek województwa, wykorzystując niejako stan emocjonalny, wyposażał z pieniędzy państwowych i europejskich swoje jednostki, które powinien wyposażać na bieżąco, w bieżącej działalności. Wtedy nie byłoby mowy o nieprzygotowaniu, dlatego że takie sytuacje mogą się zdarzyć w każdej chwili. A gdyby coś gorszego zaistniało, to czy na takie stany oczywiście zarząd województwa nie jest przygotowany? Dzisiaj kolejne słyszymy zastrzeżenia odnośnie funkcjonowania szpitala, że wojewoda podejmuje jakieś decyzje ingerujące w działalność. Wojewoda działa jak każdy organ państwowy na podstawie i w granicach prawa. I nie słyszę zarzutów ze strony pani marszałek o naruszeniu prawa, tylko jakieś histeryczne konferencje prasowe codziennie, wzbudzające lęki powszechne i ataki na wojewodę, podczas gdy ze swoich zadań się nie wywiązuje. Nie wywiązała
panie
się
radny, panie radny,
i nie wywiązała się obecnie.
To ja zapytam. Rozumiem z tego, co pan powiedział, że Urząd Marszałkowski, który zarządza szpitalami według pana, od marca nie odrobił lekcji, tak?
Moim zdaniem wyposażenie, które zostało kupione, było okupowane w tamtym czasie wedle potrzeb, niezależnie od tego, czy COVID by zaistniał w naszym województwie i w kraju, czy by nie zaistniał
Czy rząd od wakacji, właściwie od czerwca, odrobił lekcje? Przygotował się dobrze, w pana opinii?
Moim zdaniem działania, które są w tej chwili podejmowane, są działaniami odpowiednimi, wykonywanymi po kolei strukturalnie. Okay. Od ministra, Narodowy Fundusz Zdrowia i na dole jest wojewoda, do tego jeszcze inspekcja sanitarna, wedle potrzeb, które na bieżąco występują. Ja zajmuję się w tej chwili na bieżąco oczywiście różnymi sprawami administracyjnymi, także w państwie i zauważam, bo obserwuję, jestem aktywny też na portalach społecznościowych, jak wiele tego typu informacji dramatycznych, fejków zwyczajnych, rozpowszechnianych jest rzekomo na odpowiedzialność rządu, a to, że kogoś do szpitala nie dowieziono, nie ma źródeł tych informacji. To są zwyczajne polityczne gry, żerowisko sobie zrobiła opozycja na COVID-zie.
To a propos fejków, panowie i państwo, przede wszystkim słuchacze, bo mieliśmy taką
informację. Dwa słowa, panie redaktorze.
Za chwilę panie radny, oddam głos.
Proszę,
będzie pan mógł
szansę.
Się absolutnie, jak najbardziej. Mamy jeszcze czas, ale wspomniał pan o szpitalu koordynującym, o tym, że wojewoda podjął decyzję, nie konsultując tego chociażby ze szpitalem. Wczorajszy, zdaje się, wpis na portalu społecznościowym marszałek województwa też o tym mówi. Pani marszałek Najpierw informuję o tym, co teraz dzieje się w przypadku ochrony zdrowia w Lubuskiem i zagrożenia epidemicznego. Kończę to, znaczy właściwie podsumowuję, a propos właśnie szpitala koordynującego w Gorzowie, a nie w Żarach, że prosimy również o konsultowanie wcześniej takich decyzji. Jesteśmy do dyspozycji. Konsultowanie oczywiście z wojewodą. W Radiu Gorzów kilka dni temu wiceszef szpitala w Gorzowie, Robert Surobiec, mówił, że gorzowski szpital będzie się odwoływał od decyzji wojewody. Tymczasem wczoraj w telewizji publicznej dyrektor biura wojewody lubuskiego powiedział zupełnie co innego. Proszę posłuchać.
To jestem zaskoczony tutaj słowami pana prezesa szpitala, ponieważ prezes wielokrotnie spotykał się z wojewodą i zabiegał o to, żeby to szpital w Gorzowie był tym szpitalem trzeciego stopnia. Faktycznie na początku była dyskusja o Żarach, tutaj przewinął się, nawet pojawił się na grafikach premiera, ale jest to szpital będący w dyspozycji Ministerstwa Obrony Narodowej. I MON chciał pozostawić go do swojej wyłączności, dlatego tutaj na zasadzie dyskusji cały czas podkreślam, wojewoda rozmawia i z szefami szpitali poszczególnych, z lekarzami, jeżeli są taka potrzeba i ta decyzja była z prezesem konsultowana. Ta decyzja absolutnie nie mogła zaskoczyć pana prezesa, bo tak jak powiedziałem, kilkakrotnie spotykał się z panem wojewodą i wręcz zabiegał o to, aby to Gorzów był szpitalem koordynującym. Pragnę zauważyć, że nie jest tak, że nie będzie mógł ten szpital leczyć pacjentów bez COVID-u, bo w treści decyzji jest wyraźnie wskazane, jeżeli panowie prezesi ją przeczytają, że jeżeli wystąpią do dyrektora regionalnego NFZ-u z wnioskiem o możliwość leczenia osób bez COVID-u, będą mogły te usługi świadczyć.
To o co chodzi, Mirosław Marcinkiewicz?
Czy panie doktorze, najpierw dwa słowa do wypowiedzi pana Surmacza, który chyba żyje w wirtualnej rzeczywistości. Ja usłyszałem, że jakieś braki i niedomagania są w szpitalu. Może tak konkretnie o co takiego chodzi, bo nie wiem, co ma na myśli. Pan Surmacz lubi rzucać w przestrzeń publiczną tego typu oskarżenia, tylko później one się zupełnie nie potwierdzają.
Ciągle słyszymy apele pani marszałek o dofinansowanie z strony państwa
samorządu lubuskiego od właśnie uchwała, o której mówiłem z 27 sierpnia, dowodzi, że właśnie chcieliśmy być przygotowani do tego, co się dzieje. Mieliśmy nadzieję, że jest jakieś w ogóle jakaś strategia walki przyjmowana. Zawsze się coś takiego przyjmuje. Co się może zdarzyć, kiedy będzie 5 tysięcy chorych i co, kiedy jest 10 tysięcy nowych zakażeń i tak dalej, i tak dalej. To jest normalne, że możemy oczekiwać, że nasz rząd w ten sposób do tematu podchodzi. No, niestety, gdy to obserwujemy, co się w tej chwili dzieje, to jest wrażenie dużego chaosu i proszę się nie dziwić, że takie rzeczy mówimy, bo troszczymy się o zdrowie i życie nas wszystkich. Panie redaktorze, słyszę tą wypowiedź w tej chwili. Jest oczywiste, że dyrektorzy szpitali, prezesi szpitali i w Gorzowie i w Zielonej Górze, to są dwa największe szpitale. Bardzo dobrze, że pan wojewoda z nimi rozmawia. Nie słyszałem o tym, żeby pan prezes szpitala w Gorzowie chciał zamknąć 9 oddziałów i ograniczyć całkowicie ich działalność. Pewnie ze 3 oddziały to by było do przyjęcia i można by to było zorganizować. Jakie te rozmowy? Ja w nich nie uczestniczyłem, więc trudno mi się wypowiadać. Nie słyszałem od pana prezesa szpitala, żeby wyraził wielką jakąś chęć przejęcia właśnie zamknięcia 9 szpitali i wyłączenia się właśnie...
Ja rozumiem, ale panie przewodniczący, tylko że pan słyszy, z jednej strony mam wpisy, na przykład pani marszałek, która mówi o tym, że to powinno być konsultowane i zgoda, pełna zgoda.
Proszę zapytać bezpośrednio pana prezesa.
A z drugiej strony mam odpowiedź...
No nie jestem jego rzecznikiem i
jasne,
chcę się tylko wypowiadać. To musi w takim razie...
Ale przyzna pan, że to dziwna sytuacja.
Powiedzieć osoba bezpośrednio jakby obciążona takimi słowami.
Marek Surmacz.
No przede wszystkim oczywiście to są kłamstwa zwyczajne, dlatego że pani marszałek wie,
że decyzja wojewody została przecież wydana w zgodzie z wytycznymi ministra zdrowia z 8 października. 8 października. Kilka dni temu. 9 października pani marszałek uczestniczyła w wideokonferencji zorganizowanej przez wojewodę lubuskiego dla szpitali sieciowych z udziałem konsultantów wojewódzkich. Te sprawy były omawiane. Ja właśnie dlatego mówię o tej histerii, którą nakręca pani marszałek ze współpracownikami, ponieważ jest na bieżąco uczestnikiem różnych spotkań, konsultacji, przekazywania informacji, ale to jest niewystarczające. Pani marszałek potrzebuje dla zaspokojenia emocjonalnego i potrzeby doraźnej politycznej awantury i dlatego codziennie robi rano konferencje prasowe i na wszystkich do wszystkich apeluje o podejmowanie działań, tylko nie wymaga od siebie. Powinna zacząć od siebie wymagać po pierwsze. Jeżeli chodzi o zamknięcie oddziałów szpitalnych, to chcę zwrócić uwagę, że nie ma żadnego zamknięcia oddziałów szpitalnych, tych wymienionych w decyzji. Jest tylko zmieniona funkcja. No ale na litość boską, przecież mamy dzisiaj pandemię i to w ostrej postaci. To z jednej strony wezwania i alarmistyczne, histeryczne, jak powiedziałem, nawoływanie do niepokojów, a z drugiej strony co? Szpital ma funkcjonować sobie w sielance dnia codziennego bez przyjęcia odpowiedzialności za leczenie ludzi chorych na COVID? Oczywiście, że ma taki obowiązek i to jest odpowiedzialność państwa, a odpowiedzialnym w imieniu państwa w terenie jest wojewoda i on dysponuje, bo takie ma uprawnienie ustawowe i poza dyskusją to wszystko jest. Więc jakieś tam szmery i pomruki z niezadowolonych samorządowców nie mają w tym żadnego znaczenia, bo tu chodzi o dobro, o zdrowie publiczne. I w tej sytuacji po prostu takie dyspozycje się wykonuje. Jakie odwołania? Zasady są określone. Finansowanie jest zapewnione na bieżąco.
Tylko panie radny.
Wszystko jest jasno określone. Jaki chaos? Chaos w głowach polityków Platformy Obywatelskiej, którzy albo nie rozumieją, co się wokół nich dzieje, albo celowo, cynicznie żerują na poczuciu zagrożenia obywateli w naszym województwie.
Pytanie, czy jeżeli szpital w Gorzowie wycenił te zmiany, które są na 15 milionów złotych, pytanie, czy będzie finansowanie, czy te pieniądze spłyną do szpitala, jeżeli szpital miałby tworzyć odpowiednie zmiany i oddziały pod pacjentów covidowych, żeby to było wszystko sprawnie i szybko, bo tak rozumiem, że dyrektor przynajmniej szpitala mówił podczas sesji nadzwyczajnej.
Panie redaktorze, to powiedzmy.
Za chwilę
Mirosław
Czekiewicz będzie mógł powiedzieć. Jeszcze Marek Surmacz, ostatnie słowo.
Decyzję i ma do tego prawo. Ja tego, broń Boże, nie kwestionuję. Wrócę tylko, wcześniej w Gorzowie było tych 200 łóżek covidowych, jako szpital jednoimienny. Mówiliśmy, zostawmy to, trzymajmy w rezerwie, bo nie wiadomo, co się wydarzy. Nie, to zostało zlikwidowane. W tej chwili jest decyzja na utworzenie 219. Wymienić możemy kluczowe oddziały w tymże szpitalu. I teraz, kto za to zapłaci? Pan wojewoda nakłada kolejne zadanie, nie zapewniając środków finansowych. No przecież trzeba te oddziały przygotować. Najprostsze rzeczy. System śluz. Wejść. Strefy czystej, strefy brudnej. No to są podstawowe rzeczy dla ludzi, którzy pracują w szpitalu, czy orientują się, w jaki sposób to wszystko funkcjonuje.
Przecież a propos pieniędzy.
To
Marek Surmacz
trzeba wykonać, to się samo nie zrobi. I to kosztuje. To kosztuje pieniądze. Pytam,
usługa,
czemu państwo
usługa
nie finansuje tego typu zadań? Mhm. Czemu państwo
Marek
nie finansuje?
Usługa, jakiś absurd. O czym pan, panie Marcinkiewicz, mówi w ogóle?
O finansowaniu
szpital
zadań
na bieżąco funkcjonuje na podstawie kontraktu Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia. Szpital ma zapewnione bieżące finansowanie.
Bieżące.
Zmiana przekierowania. Nie będzie leczył pacjentów neurologicznych, nie będzie leczył przejściowo pacjentów chirurgii ogólnej, okulistyki, neurologii, ortopedii, traumatologii. Będą tam ulokowane od pacjenci COVID-owi.
Dobrze.
A na tym ta różnica polega. Może się okazać, że w procedurach leczniczych oszacowanie tych kosztów jest inne, może korzystniejsze nawet z punktu widzenia szpitala. Ludzie marszałka,
marszałek województwa i politycy Platformy Obywatelskiej szermują kwotami 15 milionów, 20 milionów, 30 milionów, ale jak się pyta o szczegóły, to na wykazach są głównie wydatki inwestycyjne.
Panowie,
które
musimy
mają
kończyć.
Obowiązek pokryć z własnych
nie środków. Zna pan zasad sanitarnych, które obowiązują w szpitalu, a wypowiada się.
Pan jest pracownikiem na dobre pieniądze szpitalu, to pan to wie. No, pan to
panowie,
wie, to
musimy już kończyć. A propos finansowania, ja zapytałem Lubuski oddział NFZ-u o finansowanie stricte działań antycovidowskich od marca tego roku. Lubuski NFZ przysłał mi takie dane, że na gotowość do udzielania świadczeń, pobyt pacjentów, izolatoria, testy, leczenie pacjentów z COVID, transport wydano podmiotom medycznym 42 986 tysięcy złotych, na testy 2 miliony 711 tysięcy, także na wzrost wynagrodzeń dla personelu zaangażowanego w COVID-19 1 493 tysiące. To są dane z NFZ-u. Panowie, niestety musimy już kończyć tę dyskusję. Dziękuję panom za udział w tych rozmowach. Temat bardzo ważny. Za chwilę kolejni goście. Przypomnę, Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
Uprzejmie dziękuję, pozdrawiam państwa i pana redaktora, dziękuję.
I Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska.
Dziękuję, wszystkim życzę dużo zdrowia.
Chwila muzyki i za chwilę kolejni goście. Chilling on the back seat. I've been watching as the time goes by, 'cause I keep counting on the memories. I'm a passenger in my own life. It's a shame that we don't feel the same. Sad, but it's okay, 'cause there's no one to blame. Marcin Zasim, wracamy po krótkiej przerwie. To jest audycja Samorządne Lubuskie. Z nami kolejni goście. Helena Chatka, Klub Sejmikowy Prawo i Sprawiedliwość Porozumienia. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Sławomir Kowal, bezpartyjni samorządowcy.
Dzień dobry, witam państwa.
Nie wiem, czy państwo przysłuchiwali się rozmowie wcześniejszej między panami Surmaczem a Marcinkiewiczem, ale tam była kwestia szpitala koordynującego w województwie lubuskim. Kwestia, wydaje mi się, że bardzo ważna, na pewno bardzo ważna, bo dotycząca bezpieczeństwa zdrowotnego Lubuszan, ale mamy taką oto sytuację, że szpital nie chce być szpitalem koordynującym, a co więcej, Urząd Marszałkowski prosi wojewodę o konsultowanie takich decyzji. Z drugiej strony Urząd Wojewódzki poprzez dyrektora Biura Wojewody Lubuskiego Karola Zielińskiego w TVP3 Gorzów odpowiada, że ta sprawa była konsultowana i co więcej, szpital chciał być szpitalem koordynującym. Jak państwo tę kwestię komentujecie? Helena Chatka.
Wydaje mi się, że szpital w Gorzowie Wielkopolskim, który jest szpitalem na wysokim poziomie i reprezentuje bardzo szeroki zakres usług medycznych, doświadczenie też w leczeniu osób chorych na COVID-19. Ten szpital nie bez powodu został wybrany przez wojewodę jako szpital, który spełnia wszystkie kryteria dla szpitala koordynującego i jestem zdziwiona, dlaczego Urząd Marszałkowski, marszałek, zarząd województwa lubuskiego no i dyrektor, prezes tego szpitala nie chcą być tym, nie chcą przyjąć decyzji wojewody jako decyzji dobrej dla Lubuszan. My mamy, proszę państwa, wyjątkową sytuację, taką, że wzrasta liczba osób chorych na COVID-19. Potrzebujemy, żeby mieszkańcy województwa lubuskiego czuli się bezpiecznie i nam spory tego rodzaju są zupełnie niepotrzebne. Po prostu decyzję wydał wojewoda, miał swoje powody i trzeba to wykonać. Nie ma dyskusji w sytuacji kryzysowej. Wydaje mi się, że niektórzy próbują być może tą sytuację wykorzystać politycznie. No, o tym na to wskazuje wczorajsza konferencja prasowa marszałka województwa lubuskiego. Nie robi się takich rzeczy w sytuacji takiego zagrożenia. Ja apeluję do polityków, aby nie robili kapitału politycznego na kwestiach bezpieczeństwa.
W pani opinii tylko jedna strona robi politykę na tej sytuacji?
Wydaje mi się, nawet jestem pewna, że tak, no bo proszę zwrócić uwagę, że wojewoda lubuski odpowiada za bezpieczeństwo Lubuszan. Jego kompetencje są duże i one wynikają z tego, że on musi wykonać swoje zadanie. I wykonuje swoje zadanie. No ta decyzja o wyborze dobrego szpitala na szpital koordynujący, to wydaje mi się, na miejscu prezesa bym czuła się zaszczycona, że tak wysoko praca tego szpitala, naszego szpitala została oceniona. Urząd Marszałkowski niewątpliwie powinien współpracować, wspierając wojewodę w wykonaniu tego zadania, a politycy niech trzymają się z daleka, a jeżeli już chcą być aktywni, to powinni wspierać i prezesa szpitala, i wojewodę w działaniach, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa w naszym województwie, w sytuacji zwiększającego się zagrożenia. Ja naprawdę zarządzałam w sytuacjach kryzysowych.
I właśnie za chwilę o to panią zapytam, bo była pani i wojewodą, i też szefowa pani Narodowemu Funduszowi Zdrowia w Lubuskiem, ale to za chwilę. Sławomir Kowal.
Tak, jeszcze raz witam wszystkich państwa. No, szanowni państwo, zgadzam się oczywiście z moją przedmówczynią. Nie wolno zbijać kapitału politycznego. No dzisiaj to w ogóle wygląda zupełnie abstrakcyjnie, śmiesznie to, co się dzieje w naszym województwie. I jak podkreślam, małym sympatycznym moglibyśmy razem przy zgodzie zbudować naprawdę wielkie rzeczy. No co to znaczy, nie zgadzam się z decyzją nowej wody? Jest przedstawicielem rządu. Nie posądzam wojewody o to, żeby na złość próbował zrobić tu komuś. No przecież walczymy o życie, walczymy z COVID-em. A kapitał polityczny partii rządzącej został zbity czy poniewierany w trakcie wyborów prezydenckich, bo wiemy, jak to się odbywało, jak już głoszono, że COVID-a nie ma, że jest wyrażony. No jest zupełnie inaczej. Oczywiście popełniono wiele błędów.
Ale to zdaje się, że dwie strony ogłaszały, że wygraliśmy walkę z pandemią.
Ale nie robi ten, kto nie robi nic, więc każdy, cały świat walczy z COVID-em, popełnia błędy, a pokazywanie się na konferencjach prasowych i mówienie, że nie zdawał się, bo osobną sprawą jest, ja nie jestem lekarzem, ja nie będę się wypowiadał za medyków, natomiast ja, gdybym miał podejmować decyzję na szczeblu ogólnopolskim, bym zupełnie inaczej organizował tą walkę z COVID-em, ale to jest inna rzecz.
To ja zacytuję panią marszałek. Brak strategii rządu, planu i środków finansowych idących w ślad za decyzjami, które nakładane są na samorządy, może grozić brakiem wydolności systemu ochrony zdrowia w całym kraju. Po tej sesji, która między innymi za panem, co pan sądzi o tej kwestii finansowania? Bo Urząd Marszałkowski informuje o 118 około milionach złotych, które przeznaczył w dużej części ze środków unijnych, ale są też środki własne województwa na walkę z pandemią. Z drugiej strony informuje, że nie ma takiego wsparcia ze strony rządzących. Urząd Wojewódzki i NFZ odpowiada, że to nieprawda. i podaje też swoje liczby, o których już tutaj mówiłem. Co pan na to?
To do mnie pytanie?
Tak, tak, do pana. Jak pan ocenia te dyskusje?
Wie pan co, no ja jestem przeciwnikiem takich debat, sesji. Stricte no, politycznych, pokazywanie co kto zrobił więcej, czy wydał no, więcej. Przecież to są pieniądze nasze wspólne, wszystkich no, Polaków, czy też mieszkańców województwa lubuskiego. Walka jeszcze raz z epidemią powinna no, jednoczyć, a nie przekamarzać się, kto wydał co więcej. My jesteśmy od tego, żeby pozyskiwać te informacje, a nie przy fleszach debatować, kto tu więcej dał i kto jest no, mądrzejszy, bo nie w tym rzecz, tak? Strona rządowa będzie mówiła, że to my dajemy wszyscy, a nie, bo to nie są twoje pieniądze. Także nie jestem zwolennikiem jeszcze raz tego wszystkiego. Widzę jako obywatel, jako radny, jako mieszkaniec województwa, mieszkaniec Rzeczpospolitej, widzę te braki, ale nie czas jest na to, żeby w ten sposób to pokazywać, walczyć no, politycznie. Czas jest na to, żeby usiąść, rozmawiać i dogadywać się na szczeblach właśnie nowojewódzkich i ogólnopolskich.
Helena Hatka.
Pani marszałek podała część prawdy, a może też minęła się z prawdą. Chcę być tu bardzo dyplomatyczna. Proszę zwrócić uwagę,
że... Są dwie różne kwestie. Część prawdy, a minięcie się z prawdą.
Pani marszałek zapomniała o tym,
że...
Pani marszałek zapomniała, że świadczenia medyczne są finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia. Przecież to nie są pieniądze samorządowe. Zapomniała o tym, że finansowanie wynagrodzeń lekarzy, pielęgniarek to też są pieniądze niesamorządowe. Całe finansowanie ochrony zdrowia w naszym województwie odbywa się nie z pieniędzy samorządowych, tylko my z sejmiku dodaliśmy dodatkowe pieniądze, żeby tutaj wzbogacić to finansowanie usług medycznych. Taka jest obiektywna prawda. A teraz jeszcze wczoraj usłyszeliśmy przy omawianiu strategii walki z COVID-em, którą ogłosił pan premier, że dodatkowe wynagrodzenia dla lekarzy i personelu medycznego będą też jeszcze dodatkowo finansowane z pieniędzy, które też nie są pieniędzmi samorządowymi. Więc taka jest prawda obiektywna i zgadzam się z panem radnym, że takie eksponowanie wsparcia, które samorząd, nie zarząd, nie marszałek udzielił szpitalom, to pokazywanie, że nie ma innego finansowania, to naprawdę jest sytuacja, która jest niepotrzebną, konfliktującą i utrudniającą współpracę przy trudnych dniach, które są przed trudnymi dniami, które są przed nami. Ja powtarzam, jeżeli już nie pomagasz, to chociaż nie przeszkadzaj. Taka jest podstawowa zasada. Jak trzeba w krótkim czasie walczyć z sytuacją trudną, zagrażającą bezpieczeństwu mieszkańców i ja będę, jak będzie trzeba, to i 10 razy apelowała do polityków, żeby na jakiś czas przestali uprawiać politykę.
Ale to właśnie pani marszałek mówi, że to zarząd województwa zareagował bardzo szybko na sytuację i w marcu i teraz też reaguje na bieżąco i nie czuje wsparcia ani jakiegoś dialogu, z tego co rozumiem, ze stroną rządzącą.
Ja myślę, że strona rządząca, czyli służby wojewody, służby marszałka powinni siąść przy jednym stole i mogą być obserwatorzy tego spotkania, żeby dokonali matematycznego wyliczenia, kto co ile sfinansował w ramach swoich kompetencji i jak ustalą to będzie wtedy większa szansa, żeby potem dalej współpracować. Rząd realizuje swoje obowiązki w sposób kompetentny. Oczywiście zmienił koncepcję walki z pandemią. Można ją różnie oceniać, ale jest konkretny plan, który wczoraj został ogłoszony i powinniśmy wszyscy wykonywać polecenie, które otrzymujemy od wojewody czy od innych służb. I przede wszystkim o to apeluję do polityków, nie straszyć ludzi. Proszę pamiętać, że po drugiej stronie są starsi ludzie, którzy ufają władzy, że władza mówi mówi prawdę i boją się, po prostu się boją. Weźmy pod uwagę, że nie tylko stan fizyczny zdrowia jest ważny, ale też ważna jest psychika. A teraz od kilku dni ludzie są po prostu bardzo, bardzo straszeni.
Pani radna, bo ja jeszcze mówiłem o tym, że wspomnę o tym, że pani szefowa lubuskiemu NFZ-owi i w lubuskim NFZ-cie i była także wojewodą lubuskim w czasach rządów PO-PSL. Natomiast pytanie jest takie, bo a propos gorzowskiego szpitala, ale to dotyczy wszystkich gorzowskich szpitali, przepraszam, lubuskich szpitali. Kwestia wydolności. Może to, co teraz się dzieje, to, że gorzowski szpital mówi nie, wynika z obliczenia mocy i siły, bo gdzieś ona ma swój koniec.
To prawda, ja rozumiem pana prezesa, że ma dużo obaw, bo on ma przed sobą zadania związane z leczeniem pacjentów, którzy nie są chorzy na COVID. On na pewno przeprowadził analizę organizacyjną możliwości i wydolności. Pan Ostrołuch jest bardzo doświadczonym menadżerem i wysoko cenię sobie jego kwalifikacje, ale proszę zwrócić uwagę, że my mieliśmy okazję sprawdzić możliwości organizacyjne, kiedy szpitali, w momencie, kiedy trzeba było ewakuować pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej z Zielonej Góry. I ja byłam, gdy słuchałam raportu pana Ostrołucha, byłam pod dużym wrażeniem jego kwalifikacji, kompetencji i kwalifikacji kompetencji jego pracowników kadry medycznej ze szpitala w Gorzowie Wielkopolskim. I sądzę, że gdyby zostawić te miejsca, które zostaną zwolnione przez pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze i wykorzystać te doświadczenia, to już mamy dużą ilość łóżek i bezcenne doświadczenia. Sądzę, że być może tutaj polityka zadziałała, bo inaczej mówił pan prezes w poniedziałek. Widziałam wyraźnie, że jest nastawiony na działania, na maksymalne wykorzystanie swojego potencjału, ale oczywiście mam pełną świadomość tego, że on ma bardzo trudną sytuację, bo z jednej strony ma swoje zadania do zrealizowania, które zresztą będą trochę ograniczone z uwagi na realizację polecenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, że zabiegi planowe mają być ograniczone, a z drugiej strony ma do wykonania zadanie przyjęcia wzrastającej liczby osób chorych na COVID. I ja jestem pewna, że oceniając wysoko kwalifikacje kadry zatrudnionej w szpitalu w Gorzowie Wielkopolskim i kadry menadżerskiej, że ta kadra sobie poradzi, ale oczywiście musimy brać pod uwagę sytuację taką, że to stopniowo będzie się działo i musimy im też zaufać. Niech nam powiedzą, co jest problemem, jak możemy pomóc, gdzie wspierać. O tak powinniśmy rozmawiać, a nie na zasadzie atak i tragiczna sytuacja. Ludzie muszą mieć świadomość tego, że w momencie, kiedy, szczególnie osoby starsze, że w momencie, kiedy zachorują, to otrzymają pomoc, a na razie z uwagi na ten hałas medialny, straszenie, poczucie bezpieczeństwa Lubuszan zostało zachwiane. Ja proszę, żeby tego nie robić.
Sławomir Kowal.
Tak, jestem. Znaczy, proszę państwa, to wszystko zostało powiedziane. Dokładnie wiedzieliśmy o tym i pan Ostrołuch, jako doświadczony menedżer, że być może to jest właśnie klucz. Jego doświadczenie, kompetencje, możliwości, jakie szpital gorzowski posiada i nagle się nie zgadza z tą decyzją. Dokładnie powinniśmy zupełnie inaczej rozmawiać w takiej sytuacji, już w ogóle w tej polityce, która nas dookoła otacza. Zmieńmy tą retorykę. Będzie się naprawdę lepiej nam wszystkim żyło. A idąc do brzegu, drodzy państwo, najważniejszą rzeczą w wydawaniu pieniędzy jest nie ile wydam, tylko jak je wydaję. Więc skończmy również dyskusję, kto ile dał, bo mówię, to pieniądze są nasze wszystkich, a radni są od tego, żeby rozliczać, jak zostało one wydane. I na pewno to rozliczenie będzie, jeżeli będzie pozytywnie, uznamy pozytywnie, będziemy chwalić za to. Jak negatywnie, to powiemy dlaczego.
Kwestia, która została poruszona podczas obrad sejmiku, to dodatkowe miejsce i w powstającym, powstającym oddziale hematologii w Gorzowskim Szpitalu, ale także w szpitalu w Zielonej Górze, który również powstaje. Pan byłby za tym, żeby jednak znalazły się pieniądze i żeby i w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka i na oddziale hematologii w Gorzowie jednak znaleźć te miejsca i je zagospodarować tak, aby mogły służyć w walce z koronawirusem?
Do mnie? Jeszcze
tak.
Bo nie widzę, więc dopytuję. Szanowni Państwo, jeszcze raz mówię, mi trudno się wypowiadać za lekarzy, tak? Nie jestem lekarzem, natomiast ja widzę, wyobrażam sobie zupełnie inaczej organizację pomocy no, covidowców, tak? Dla covidowców. A ja bym to przeniósł, nie wiem, no choćby na osobne budynki, na sale sportowe z kadrą, której powinniśmy bardzo dobrze no, zapłacić za tą opiekę nad ludźmi zakażonymi covidem. Oczywiście każde zabieranie miejsc dla mnie, dla laika, jest to też grozi konsekwencjami, o których tutaj dzisiaj no, mówimy. Tak?
Inna sprawa to jest w ogóle funkcjonowanie POZ-ów, bo to jest rzecz, także, którą ciężko zrozumieć do końca.
Dokładnie, choć nie wyobrażam sobie, żeby wojewoda ze swoim sztabem, przedstawiciele rządu polskiego nie dokonali tak głębokiej
analizy.
Analizy potrzeb, co możemy zabrać, komu, ile, gdzie są miejsca, no i tym wszystkim, co jest z tym związane. No nie wyobrażam sobie, czy też jestem daleki od osądzania, że jest to komuś robienie na podwórkę, tak? Te analizy na pewno były.
Ostatnie zdanie Helena Hatka i niestety musimy kończyć.
Ja apelowałabym do polityków, żeby nie zbijali kapitału politycznego na COVID-19. Apelowałabym, żeby współpracowali z sobą. Ja oczywiście zadeklarowałam w czasie sesji sejmiku, że jestem do dyspozycji, gdyby ktoś chciał skorzystać z mojego wieloletniego doświadczenia zarządzania w ochronie zdrowia, ale też w administracji. Zdecydowałam się wejść do Komisji Zdrowia i na pewno no, nawet z Komisji Zdrowia będę starała się wspierać wszystkie osoby, które będą zajmowały się walką z COVID-19. Daję do dyspozycji moje umiejętności, kwalifikacje, ale proszę, nie straszcie ludzi, tylko przekazujcie im informacje, jaki jest plan, jak on będzie wdrażany, jak odnaleźć się w tej całej sytuacji, bo tej informacji brakuje, konkretnej, rzeczowej i wtedy to wszystko się uspokoi.
Dziękuję Państwu za dyskusję. Helena Hatka.
Dziękuję bardzo.
I Sławomir Kowal, bezpartyjni samorządowcy.
Dziękuję bardzo. Dużo zdrowia wszystkim życzę.
Audycję realizował Hubert Pietroński. Ja nazywam się Marcin Sasin. Dziękuję Państwu za uwagę. Dużo zdrowia. Do usłyszenia.
Samorządne Lubuskie. W każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Całej audycji można wysłuchać ponownie na stronie www.zachod.pl.